Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Rzeki na świecie są coraz bardziej zanieczyszczone, a my mamy coraz mniej czasu, by odwrócić ten proces. Jak pogodzić interes przemysłu z dbałością o środowisko, od którego zależy przecież nasze zdrowie i życie? Co już należy zrobić, aby przyszłe pokolenia nie musiały walczyć o wodę? O tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A dzisiaj z nami zdalnie Ewa Ewart, dziennikarka, reżyserka, producentka filmu dokumentalnych i Ewa Sowińska, członkini grupy roboczej do spraw należytej staranności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dokładnie za dwa tygodnie, 12 marca o godzinie 17 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku projekcja filmu w reżyserii pani Ewy Ewart Do ostatniej kropli. Film nagradzany między innymi nagrodą specjalną na Festiwalu Filmów Telewizyjnych w Monte Carlo, również Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych Green Film Festival w Krakowie i także za najlepszy polski film nagroda. Bohaterkami tego filmu, bo też będziemy dużo właśnie mówić o filmie, są Nasza Odra, rzeki. Nasza Odra, Sarno we Włoszech, Wiosa w Albanii czy Magpi w Kanadzie, ale też Lodowiec w Szwajcarii, który zasila na przykład rzekę Rodan. Pani redaktor, zwracam się do Ewy Ewart. Dlaczego rzeki?
No, temat opowiedzenia o wodzie zaczął za mną chodzić na początku 2020 roku. Dokładnie zanim nas zamknęli wszystkich w domu, wybuchła pandemia i zastanawiałam się, jak zrobić film o wodzie, a pomysł tego filmu zaczął kiełkować podczas mojego poprzedniego filmu, kiedy byłam w ekwadorskiej Amazonii i byłam świadkiem tego, jak przemysł wydobywczy zniszczył życie i podstawy egzystencji tubylczej społeczności, jak zniszczyli im między innymi rzekę, jedyne źródło wody, która im służyła do egzystencji. I pamiętam ten widok i opowieść o tym, jak do tego doszło, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. I wtedy chyba zaczęło to kiełkować właśnie, ale pomysł, żeby temat wody, który jest tematem woda, i przyznam, że zajęło mi trochę czasu, żeby znaleźć odpowiedni wehikuł, odpowiedni sposób opowiedzenia o tym, tak żeby to rzeczywiście poruszyło serca i umysły odbiorców i przekazało w taki no, najbardziej skuteczny sposób skalę problemu, z jaką się spotykamy, z jaką się zmagamy obecnie. I mniej więcej w połowie tych przygotowań wpadł mi na szczęście w ręce bardzo świeży, wtedy to był koniec 2021 roku, raport naukowy, efekt pracy, czteroletniej pracy zespołu, międzynarodowego zespołu naukowców, którzy badali przez 4 lata kondycję rzek w skali globalnej. I konkluzje, wyniki tego raportu absolutnie mnie poraziły. No, z tego raportu wynikało, że te problemy z wodą nie są problemami wyłącznie trzeciego świata i widok bosego dziecka idącego z poszarpanym kubełkiem plastikowym 4 km po wodę, umówmy się szczerze, już na nikim nie robi wrażenia. Okazuje się, że tak naprawdę wiele, wiele do wytłumaczenia ma nasza Europa, nasz kontynent europejski. No, w momencie, kiedy dojechałam do wniosku, że trzecia co do najbardziej zanieczyszczonych rzek na świecie płynie we Włoszech, w kolebce naszej zachodniej cywilizacji, no to widziałam, że jestem w domu i to już był mój fokus. Ja się wyłącznie wtedy skoncentrowałam, żeby właśnie poprzez rzeki opowiedzieć w taki sposób, żeby znaleźć te najważniejsze bohaterki i najważniejszych bohaterów z tymi rzekami powiązanych.
Ja dopowiem, pani mówiła o badaniach i to też znalazłam z pani wypowiedzi i w filmie. 2 miliardy ludzi dzisiaj pije wodę skażoną odchodami. Dziennie do wód jest odprowadzanych 2 miliony ton ścieków odpadów przemysłowych i rolniczych. A z kolei na stronie WWF w Polsce znalazłam informację, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że aż 90 1,6% polskich wód powierzchniowych jest w złym stanie, czyli prawie wszystkie. I teraz wracając do reportażu, ja jeszcze sobie drugi raz wczoraj wieczorem przed snem obejrzałam i przyznam, że naprawdę jest wstrząsający. Tu widać interes firm, niekończącą się filozofię gromadzenia zysku, który zabija ludzi, którzy żyją nad najbardziej skażonymi rzekami. Szczególnie straszny jest przypadek rzeki, o której pani redaktor wspomniała, właśnie tej włoskiej Sarno, gdy zestawimy go z biznesem, który rzekę zabił, bo dla słuchaczy, którzy filmu nie widzieli, ale może sprawi to, że zechcą zobaczyć. Chodzi o pobliską garbarnię. Tam na skalę przemysłową produkowane są skóry, one są barwione, potem trafiają do największych domów mody. Ktoś to przecież potem kupuje. Ciężkie pieniądze ludzie płacą za te skóry. I ja jestem ciekawa, czy nabywcy wiedzą, że chodząc w tych modnych skórach, tak naprawdę odbierają komuś życie. I nie chodzi tu tylko o życie zwierząt, których też bardzo żałuję, ale skóry są przetwarzane i chodzi o życie ludzi żyjących właśnie nad skażoną z powodu produkcji skór rzeką. A ci ludzie umierają na raka, umiera wielu z nich i to wygląda jak epidemia.
No, większość nie wie, jestem przekonana, ponieważ ja absolutnie przyznaję się, że ja dopóki się nie zetknęłam podczas dokumentacji pracy nad filmem z problemem rzeki Sarno, z samą rzeką Sarno, dopóki tam nie pojechałam, taka mała dygresja, bardzo żałuję, że technologia nie pozwala jeszcze na przekazanie odbiorcy zapachu. Możemy już pokazać, prawda, jest dźwięk, jest obraz, ale gdyby ktoś mógł poczuć z tej sekwencji włoskiej, jak tam śmierdzi, najzwyczajniej, no myślę, że byłby naprawdę przerażony. Ja nie wiedziałam, nie miałam pojęcia o tym problemie, nie wiedziałam, że to jest właśnie garbarnia tym głównym źródłem zanieczyszczenia od bardzo wielu dekad i nie wiedziałam, że jest to powiązane z przemysłem modowym. Większość ludzi nie wie, no ale też jest przesłanie i zamysł tego filmu był taki, żeby się ludzie właśnie dowiedzieli, a co już z tym zrobią, to ja mam na to już niewielki wpływ. Co ja mogę zrobić? Ten film ma swoje nieustające momentum, z czego się ogromnie cieszę. Ja dostaję nieustannie zaproszenia na pokazy. Z tego też się bardzo cieszę i w miarę możliwości staram się wywiązywać i te zaproszenia przyjmować, bo zależy mi, żeby to momentum trwało jak najdłużej, żeby ten film jak najdłużej pozostał w obiegu. Zresztą wpadliśmy na bardzo dobry pomysł, jak sprawić, żeby on był dostępny właśnie stosunkowo za niewielkim nakładem coraz szerokiemu kręgu odbiorców. Więc to jest podnoszenie tej świadomości, ale problem polega na tym, że ja wielokrotnie, to nie jest pierwszy film, w którym ja obnażam rzeczy, których się powinniśmy wstydzić, które powinny być natychmiast korygowane. No niestety, tak się nie dzieje. Każdy nie dzieje się na pewno na wielką skalę. To zwykle, jeżeli chodzi o niektóre filmy i na szczęście przynajmniej to się dzieje, że dochodzi do jakichś małych kroków, do jakiejś tam inicjatywy pojedynczej. Ale ja z kolei ogromnie wierzę, że rzeczy wielkie dzieją się za serią małych kroków i w tym nadzieja. No, ten film miał dwa razy, byłam w Brukseli z tym filmem, pokazywałam go w Parlamencie Europejskim. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Brukseli, ponieważ dziś zapadnie decyzja o tym, czy zapadną korzystne, czy zapadnie, zostanie zaaprobowane korzystne ustawodawstwo mające na celu ochronę zasobów naturalnych. Naprawdę czekamy, co się z tej Brukseli dzisiaj, co usłyszymy dzisiaj z Brukseli. Ja mam ogromną nadzieję, że ten film, pierwszy raz miałam pokaz w zeszłym roku w październiku, drugi pokaz dosłownie dwa tygodnie temu. Ja mam nadzieję, że to był bardzo dobry timing i że być może w jakimś sensie pokaz tego filmu, to, że ten film tam zaistniał w tym gremium decydentów, że może to się przełoży w jakimś sensie na to, co dziś będzie się działo w głosowaniu właśnie nad ochroną zasobów naturalnych.
No na pewno będziemy do tego wracali, będziemy sprawdzali, jak to wygląda. Teraz pytanie do pani Ewy Sowińskiej. Od tego roku będzie obowiązywała dyrektywa dotycząca należytej staranności w obszarze zrównoważonego rozwoju CS3D. Określa ona obowiązki firm w zakresie identyfikowania aktualnego i potencjalnego wywierania szkodliwego wpływu na prawa człowieka, na środowisko. Określa odpowiedzialność za naruszenie tych zobowiązań. Czy to ma szansę zmienić sposób traktowania natury przez świat biznesu? Na razie. No firmy będą zmuszone, będą musiały raportować też, jaki wpływ na środowisko ma ich działanie.
Tak, zdecydowanie, bo już niektóre firmy weszły w ten obowiązek, jeżeli chodzi o raportowanie za 2024. I rzeczywiście to, co jest podstawą tego raportowania, to pokazywanie swojego wpływu na ludzi i na planetę, czyli na środowisko. I to, co powiedziała Ewa Ewart, regulacje dla niektórych są takim zabezpieczeniem czegoś, co może się złego wydarzyć. A film właśnie Ewy Ewart, ten, który mówi do ostatniej kropli, pokazuje, że już się wydarzyły te rzeczy. I teraz chodzi o to, żeby to, co zostało zniszczone, naprawić, ale również też zachować takie walory środowiska naturalnego, które mogą być jeszcze te procesy powstrzymane. I ja już kilkakrotnie o tym mówiłam. Przypomnę, że to właśnie też 2021 rok, kiedy Parlament Europejski wyraźnie powiedział, że biznes nie może dłużej szkodzić ludziom i planecie bezkarnie. W związku z tym bardzo liczę na to, że te raporty pokażą rzeczywisty wpływ i pokażą, że są takie przemysły, że są takie produkty, których nie musimy używać, żeby godnie żyć i z których nie musimy korzystać, żeby to życie było wygodne, a one mają ogromny wpływ. Właśnie przykład rzeki we Włoszech. I bardzo liczę, że my jako społeczeństwo, bo zapraszając Państwa do Europejskiego Centrum Solidarności dokładnie za 2 tygodnie, 12 marca, chcemy usłyszeć też głos nasz jako obywateli i społeczeństwa, żebyśmy my byli gotowi do dialogu z interesariuszami, jako interesariusze z biznesem. Bo biznes, żeby wskazać swój wpływ, musi właśnie ze swoimi interesariuszami przeprowadzić dialog i zapytać się ich, jakie obszary jego działania, jakie wpływy na środowisko są kluczowe i które oczekują ci interesariusze, że zostaną ujawnione w tym raporcie. To jest tak zwana istotność wpływu. A często jest tak, że nam się wydaje, że to, co mówiła też Ewa Ewart, że wydawało nam się, że to dotyczy krajów odległych od nas, od Polski, od Europy, a bardzo dużo szkody dzieje się właśnie w obszarze nasza Odra, rzeka włoska. I dlatego musimy się po prostu z tym zapoznać, żeby być partnerami do tej dyskusji, ale też żebyśmy my domagali się pewnych zmian regulacyjnych, żebyśmy tych regulacji nie postrzegali tylko, że regulator z poziomu Unii Europejskiej oczekuje od nas rzeczy niemożliwych. No właśnie oczekuje rzeczy takich, które zapewnią nam godne życie i bardzo na to liczę. Dlatego liczę też na udział państwa. Zdecydowaliśmy się, że będzie to w Europejskim Centrum Solidarności, w tym dużym audytorium, żeby jak najwięcej osób przybyło, bo zdajemy sobie sprawę, że będzie Ewa, będzie opowiadała właśnie swoją wizję powstania tego filmu, ale też podzieli się refleksjami z podróży zagranicznych. Tylko często jest tak, że te dyskusje nie wyczerpują się w czasie spotkań tych oficjalnych. Dlatego chcemy, żebyście Państwo przyszli ze swoimi przyjaciółmi, rodziną, dziećmi, nauczyciele z uczniami, uczniowie z nauczycielami, zależy kto się pierwszy o tym dowie, zaprosi tę drugą stronę, żebyście potem w tym swoim środowisku mogli tę dyskusję kontynuować, bo bardzo często może się tak zdarzyć, że refleksja, co my możemy zrobić, na co my możemy mieć pozytywny wpływ, pojawi się dopiero później. Dlatego bardzo liczę, bo coraz częściej się słyszy, że są takie biznesy świadome, które już dużo rzeczy robią, działają wokół właśnie środowiska, no ale ciągle są takie biznesy, które po prostu muszą albo zniknąć, bo one nie mogą zmienić się na tyle, żeby miały pozytywny wpływ. Właśnie przykład tej włoskiej rzeki.
Ale najpierw, tak jak panie mówią, musi pojawić się ta świadomość sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, bo często oglądamy rzeki, oglądamy jakieś cieki wodne i wydaje nam się, że och, jak tu jest pięknie, woda jest przeźroczysta, a naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, że ona kryje mnóstwo ciężkich pierwiastków. I wrócę jeszcze do filmu, a propos tego momentu, że nie widać tego zanieczyszczenia gołym okiem, mną wstrząsnęła scena, która naprawdę wyglądała jak z thrillera, jakbym oglądała Szczęki. Obraz pięknego włoskiego miasteczka nad Adriatykiem, do którego wpływa zanieczyszczona sarno. Widać baśniowe plaże, turkusowa, przeźroczysta, wspaniała woda morska, ludzi łowiących ryby bez świadomości, że te ryby są zatrute, że one są właśnie skażone ciężkimi metalami, że za chwilę albo oni sami zjedzą te ryby, albo komuś ją sprzedadzą, jakiemuś turyście z Polski, z Gdańska, z Pomorza, który pojechał obejrzeć świat
wypocząć
nad pięknym, czystym morzem, a ono nie jest czyste.
Dokładnie. Przepraszam.
Proszę bardzo.
Proszę Ewa. Tak.
To był szok, naprawdę, a ja jestem już na takim etapie mojej radosnej twórczości, że jestem w stanie zachować pokerową twarz i niewiele rzeczy jest mnie w stanie zszokować, ale no ja nigdy nie zapomnę, jak myśmy właśnie tam byli na tym cyplu, gdzie ta sarno wypluwa tą całą tablicę Mendelejewa plus jeszcze wszystkie inne możliwe zanieczyszczenia do Morza Teryńskiego. I to wszystko się dzieje dokładnie kilka kilometrów od tego pięknego wybrzeża Amalfi, gdzie się leniwie, prawda, opalają turyści. Woda jest tam rzeczywiście turkusowa, no ale obok to jest ściek. I ta rzeka nieustannie tam się wylewa do tego Morza Teryńskiego. I, no, i że to się dzieje właśnie u nas. Jeszcze raz to należy podkreślić, że nam się ciągle wydaje, że te straszne rzeczy to się tak naprawdę dzieją daleko od nas, że to nie my, nie, one się dzieją tu i teraz i obok nas.
Nie mają wpływu na nas, myślimy.
I absolutnie. I to naprawdę ta scena i to cała ta sekwencja nie była w najmniejszym stopniu retuszowana. Photoshop, prawda, nie przechodziła przez żaden Photoshop. Pokazaliśmy ją absolutnie bez retuszu, tak jak to wygląda.
Tutaj przez cały czas mówiłyśmy, przywoływałyśmy te naprawdę drastyczne, straszne przykłady, także i nasza Odra, którą zanieczyszczono tak bardzo, że zginęło no, nieprawdopodobnie wiele ryb i innych istnień, które rzekę zamieszkiwały i to były straszne przykłady, a teraz co lokalne społeczności mogą robić w tej sprawie, jak mogą, przepraszam, ratować siebie, jak mogą ratować swoje otoczenie, jak mogą ratować rzeki. Czy to się udaje? Do pani redaktor pytanie.
No i właśnie tutaj chciałabym zaznaczyć, że ten film nie jest dokumentem, który przez godzinę wali widza jakimś dramatycznym przekazem pod tytułem, że nie ma już kompletnie żadnej nadziei. Ja ogromnie się cieszę, że mam wrażenie, że udało mi się w tym filmie uzyskać taki zdrowy balans pomiędzy poczuciem beznadziejności, jakąś beznadziejnością, ale równocześnie jest ogromna nadzieja, dlatego że ja na tej drodze podczas realizowania tego filmu spotkałam absolutnie fantastycznych aktywistów, ludzi i to właśnie zdecydowałam się, żeby oni byli bohaterami tego filmu. Nie naukowcy, nie eksperci zamknięci w swojej bańce wiedzy, do których wiedza może być imponująca, ale umówmy się szczerze, nie do wszystkich przemawia. Natomiast bohaterami tego filmu są ludzie, którzy się nie oglądają na nikogo ani na nic, zakasali rękawy i robią swoje i działają. I ta moc sprawcza jednostek, organizacji na poziomie takim organicznym, lokalnym okazuje się nieprawdopodobna. I to również w filmie jest pokazane. Mamy chociażby na tym przykładzie naszej Odry, no mamy, prawda, całą historia Odry jest bardzo mocno osadzona w tej ogromnej katastrofie, ale bohaterem tej historii jest niezwykła postać Michała Zygmunta, który od lat o tą Odrę walczy. I ta katastrofa jeszcze tylko bardziej spotęgowała jego determinację, żeby ta Odra docelowo stała się dobrem wspólnym, ogromnym parkiem narodowym. No nie mówiąc już o końcowej, prawda, sekwencji, niezwykła nasza wyprawa do dalekiej Kanady, do Quebecu, gdzie opowiedzieliśmy historię pierwszej kanadyjskiej rzeki, która uzyskała osobowość prawną, rzeka Magpie. To jest jedyny przykład spoza Europy. Ja umieściłam ten przykład celowo. Jest to rodzaj intelektualnej prowokacji, żeby zdopingować i żeby właśnie też dać jakieś narzędzia do walki o podobne rozwiązania właśnie w Europie, bo okazuje się, że może, że można. To wystartowały do bardzo nierównej walki z ogromnym koncernem przemysłowym i tubylcze społeczności, które z tej rzeki żyją. I udało im się zmobilizować wokół siebie całe grupy wsparcia i wspólnie doprowadzili do tego, że ta rzeka jest dziś chroniona prawem, więc można? Można. I te przykłady w filmie również są i ja mam nadzieję, że one już wywołują taki efekt, że ja miałam już bardzo wiele pokazów w różnych grupach tego filmu i podchodzą do mnie ludzie po pokazie, niezależnie od miejsca, wieku, płci i zadają jedno proste pytanie, co ja mogę zrobić? I o to chodzi. Jeżeli takie pytanie się pojawia u odbiorców tego filmu, no to znaczy, że ten film w jakiejś części spełnił swoje zadanie.
No to jest to bardzo budujące. Ochrona środowiska jest zapisana w naszej konstytucji, tutaj do pani Ewy Sowińskiej. Co my możemy z tym zrobić?
Właśnie to co powiedziała pani redaktor, rzeczywiście konstytucja właściwie bardzo wysoko stawia ochronę środowiska, ale poprosiłam też środowisko prawników o taką analizę, jak bardzo polskie regulacje chronią środowisko, to okazuje się, że to niekoniecznie ma odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. I jest właśnie zamysł, żeby w czasie naszej debaty, w której oprócz pani Ewy Ewart głos zabierze Rafał Lesiński, który jest właśnie prawnikiem i on przed naszym spotkaniem 12 marca przeanalizuje polskie regulacje i pokaże nam jako społeczeństwo, na czym musimy się skupić, o jakie zmiany zabiegać i jak angażować się, żeby ten przykład kanadyjski był również naszym przykładem. A dodatkowo chciałam, żeby też usłyszano głos naszych socjologów, czyli powiedzenia, co w nas jest takiego albo czego nie ma, że jeszcze zbyt mało się angażujemy, żebyśmy właśnie też po filmie, to co powiedziała Ewa Ewart, powiedzieli i zapytali może właśnie tych mówców, co oni mogą zrobić jako uczestniczki, uczestnicy spotkania, więc głos zabierze pani Dorota Rance-Wsikora, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, również Marcin Milczarski, który jest socjologiem, a jednocześnie wspiera firmy w budowaniu strategii właśnie opartej o ESG. No i ja będę miała przyjemność moderowania tej dyskusji, więc jeżeli państwo już dzisiaj mają jakieś pytania, które waszym zdaniem właśnie w obszarze ochrony środowiska powinny się pojawić, to bardzo proszę o kontakt ze mną w social mediach, skorzystam z tych podpowiedzi. No i właśnie ciekawa też jestem tej analizy, jak polska regulacja, polskie przepisy, polskie prawa chronią środowisko, bo rzeka jest przykładem, jest główną bohaterką, ona będzie w roli głównej w naszym spotkaniu, ale być może takie same aspekty dotyczą gór, jezior, różnych tych terenów leśnych, więc to będzie przykład, który będzie potem inspiracją do tego, żeby szerzej spojrzeć na środowisko, bo też to, co mówimy, co mówiła Ewa, że dzisiaj czekamy na głosy z Brukseli, jakie będą regulacje, które będą bardziej chroniły środowisko, ale już dzisiaj jako ludzie mamy dwa prawa nowej generacji zapewnione, czyli prawo do czystego powietrza i prawo do wody.
I nie wiemy o tym.
I nie wiemy o tym, a właśnie ten film pokazuje, jak ta woda jest ważna w naszym życiu, a my mamy do tego już prawo, to jest prawo człowieka, o które można się upominać, a właśnie ta należyta staranność, o której pani redaktor mówiła na początku, te wszystkie regulacje, które będą rozliczały biznes z tego nieszkodzenia ludziom i planecie, będą właśnie się skupiały na egzekwowaniu szczególnie praw człowieka.
No i miejmy nadzieję, że uda się to egzekwować. Tak już na koniec, ponieważ czas nam się niestety kończy, drogie panie, film do ostatniej kropli. To film o bezsilności czy o nadziei? No i jak będą wyglądać rzeki przyszłości, pani Ewa Ewart?
I o bezsilności, ale też o nadziei. I ja bym chciała mimo wszystko zwrócić tutaj uwagę bardziej w kierunku nadziei, bo no bezsilność jest wobec tego, co już zrobiliśmy, ile nabroiliśmy. A nadzieja jest związana z tym, że ten film pokazuje, że jak się chce, to można. I że to też tylko i wyłącznie zależy od nas. Więc piłka jest w naszej bramce i zobaczymy.
Ja też myślę, że o nadziei. My szczególnie jako Polacy umiemy się mobilizować w trudnych sytuacjach i może ten przykład trudnych jest po to, żebyśmy się zmobilizowali i ochronili swoją przyszłość, przyszłość tych młodych pokoleń.
Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gościniami były Ewa Ewart, dziennikarka, reżyserka, producentka filmów dokumentalnych i Ewa Sowińska, członkini grupy roboczej do spraw należytej staranności. W tej części audycji to wszystko. Za chwilę Dobrze Mieszkaj jest nagrane. Już chyba ostatni raz będziemy gości do studia zapraszali już od najbliższej wtorkowej audycji. Ja bardzo Państwu dziękuję. Audycję prowadziła Iwona Wysocka i jeszcze w nagraniu z Państwem chwilę zostanę. Realizowała Ewa Palicka. No dzisiaj były trzy Ewy. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy. Ja dziękuję bardzo.
Do usłyszenia i powodzenia w działaniach i staraniach pań, bo to naprawdę wspaniałe, co panie robią.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Do widzenia.
Do widzenia.